Witam serdecznie. Jak co wtorek po godzinie 18 rozpoczynamy gramofon w Radiu Bemowo FM. Wita się z wami tego wieczoru Grzegorz Helak. Tutaj też bez większych zmian. Natomiast większe zmiany szykują się za to w tematyce dzisiejszej audycji. Miejmy nadzieję, że gość do nas dotrze. Będzie nim Mateusz Mikulski, którego już pewnie kojarzycie, jeżeli słuchacie gramofonu systematycznie. Pojawił się u nas jako specjalista, że tak powiem, od spraw może nie tyle związanych z grami, co bardziej chyba sprzętowych, software'owych, jeżeli chodzi o elektronikę użytkową. I o tym też będzie dzisiaj w większości. Myślę, że skupimy się na Windowsie po prostu. Windows 8 miał swoją premierę całkiem niedawno, więc warto będzie poruszyć kilka tematów z nim związanych. Mateusz na pewno bardzo dobrze będzie wam potrafił odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeżeli będziecie tylko takie mieli, zapraszam do pisania na gadu-gadu-2426-3353 oraz na Facebooku Bemowo FM, Radio Bemowo FM. Taki chyba jest adres. Także zapraszam was serdecznie przez najbliższe dwie godzinki. Do tego jeszcze oczywiście zapomniałbym mnóstwo dobrej muzyki, nie tylko z gier, ale i tej muzyki troszeczkę bardziej niezależnej. Na sam dobry początek będzie Chiński Assassin, czyli Ariel Pinks Forever. Wykonawca ma dosyć pokręconą strukturę muzyczną, ale warto się z nim zapoznać, ponieważ już w drugiej połowie listopada zawita do nas, do Polski, właściwie konkretnie do Warszawy. Warto naprawdę twórczość tego pana przyswoić, bo jest nietuzinkowym artystą. Zresztą posłuchajcie sami. A Chiński assassin blew a hole in my chest. Now I walk about with a dream bullet vest. A seaworthy vessel for the sperm headed brain. Mother twin Genesis went down with the plane. Chiński assassin to angels in Athens. Who sank my battleship? I sank my battleship. To był oczywiście Top Bank, taki tytuł utworu, troszeczkę do Clashów, rzeczywiście można by było ich przerównać. Wcześniej Chiński Assassin i Ariel Pinks Forever, którego koncert zbliża się wielkimi krokami tutaj w Warszawie, w stolicy Polski. To tyle, jeżeli chodzi o muzykę, przynajmniej na razie. Mam jeszcze dla was sporą dawkę ciekawostek z tego obszaru elektronicznej rozrywki, że tak powiem. Ale przejdźmy tymczasem szybko do premier, zbliżających się premier tygodnia, gdyż mimo wszystko jeszcze kilka ciekawych pozycji można by było wygrzebać z tych zbliżających się, w tych zbliżających się dniach. Chociaż nie ukrywajmy, że większość tych ciekawych jest już chyba za nami. Chociaż z drugiej strony, przyglądając się jakby opiniom czy ocenom bardziej lub mniej obiektywnym na różnych portalach czy blogach internetowych, to te gry wcale nie do końca wyszły tak, jak by się tego gracze spodziewali, a być może to są jakieś, nie chcę się sugerować opinią innych, być może to są jakieś czcze pogłoski, może wcale tak nie jest, jeżeli macie na przykład Halo 4, o którym dzisiaj zresztą mieliśmy mówić i chcielibyście się podzielić wrażeniami z tej gry, to zapraszam do pisania 2426-3353. To jest numer gadu-gadu oczywiście. Zapraszam również do odzywania się przez linię, że tak powiem, telefoniczną. Będzie można z nami na żywo porozmawiać pod numerem 22 532 0434. Jeszcze raz to powtórzę, bo dobrze słyszałem, że było niewyraźnie. 22 534 0434, taki jest numer telefonu tutaj do studia. Dobrze, przejdźmy szybciutko do premier. Dzisiaj mamy już 13 z tego, co dobrze kojarzę, więc dzisiejszego dnia na półkach sklepowych pojawia się taki hit sprzedażowy na pewno, którym jest Call of Duty Black Ops z cyferką 2. No i cóż, ciężko mi jest odnosić się do Call of Duty, do tej całej serii, ponieważ już od wielu części nie obcuję z tą grą. Jak na samym początku Modern Warfare mnie strasznie zachwycił i pochłonął na wiele, wiele godzin, tak tym razem niestety no, jestem na poczekaniu, jeżeli chodzi o Call of Duty. O, widzę, że Mateusz Mikulski się już zjawił, także za momencik gość pojawi się również przy drugim mikrofonie. Ja natomiast szybciutko dokończę wam kwestię premier. Naprawdę tego zbyt wiele nie będzie. Mamy jeszcze Call of Duty z pod tytułem Declassified, to jest na PlayStation Vita. Mamy Władcę Pierścieni, który również pokazuje się na komputery stacjonarne oraz na konsole Wii. Mamy Batmana Arkham City Armored Edition i to jest na Wii U. W ogóle konsola Wii U będzie przeżywała swoją premierę, prawdopodobnie już niebawem. Więc no, wszyscy fani Nintendo, którzy chcą odświeżyć swój sprzęt i być na czasie właściwie... Być na poziomie Xboxa 360 i PlayStation 3, to mogą sobie kupić Wii U. Wiem, że to brzmi kuriozalnie, ale obawiam się, że to będzie mniej więcej ten pułap. Do tego, no, tu by trzeba było powiedzieć, że cała seria gier, które wyszły w tym roku i są dobre, pojawi się właśnie w tym tygodniu na Wii U. Tutaj m.in. Darksiders 2, FIFA 13, Epic Mickey czy Just Dance 4. O Wii U na pewno będzie jeszcze okazja porozmawiać dużo więcej, jeżeli ta konsola już pokaże się na półkach sklepowych. I myślę, że nie przeciągając dłużej, na tym chyba zakończymy po prostu premiery, bo widzę, że tam Mateusz już z nóżki na nóżkę przestaje. I będziemy za moment rozmawiać o Windowsie 8. A teraz przed wami Grimes, który niestety wyjątkowo w Polsce się nie zjawi, przynajmniej nie w listopadzie. Próbę mikrofonu na Grimes, ale zrobimy to. Niestety Grimes nie przyjedzie, ale jest za to Mateusz w studiu.
Dzień dobry.
Jest. Słyszę Mateusza, więc jest wszystko
okej. Okay. Ja siebie też słyszę, w porządku.
To co, zaczynamy Windowsem? Nie, Top 10 UK.
Windowsów bym się zachciał.
Top 10 UK, 10 najlepiej sprzedających się pozycji na rynku brytyjskim. To jest taki stały punkcik programowy, dlatego zrobimy go bardzo szybko. Dzisiaj są ciekawsze tematy, naprawdę. Uwierzcie.
Dorobiłeś się jingli, już podkładów. Jak to ostatni raz byłem, nie było.
Kiedy ty byłeś ostatni raz?
Dawno.
Jak Windows 8 jeszcze miał nadzieję.
Dalej ma nadzieję, to dobry system.
Dobrze, wrócimy do tego. Miejsce numer 10. W ogóle, Matt, tak nie, bo nie mogę tak zacząć po prostu od jakiegoś tam punktowania gier. Jak muszę się ciebie na początku zapytać, oczywiście. No. Czy grałeś coś ostatnio? Czy, żeby nie było później, że ja coś wymieniam i się zapytam, a się okaże, że tego nie znasz, albo nie wiem.
W Walking Dead grałem.
Czyli jednak, udało ci się coś tam ruszyć.
Tak, w autobusie na iPadzie.
Aha, tylko dlatego. No, sprzęty przenośne mają ten atut niesamowity, że nawet jak jesteś zarobiony...
No tak, to można. Zwłaszcza, że nie mam prawa jazdy, więc wiesz, mam dużo czasu w autobusach.
No, zamiast się, kurde, gapić w okno, prawda?
Yep.
Dobrze, to przejdźmy, wrócimy jeszcze do grania oczywiście, przejdźmy do sprzedaży, czyli gry, które najlepiej się sprzedały w zeszłym tygodniu. I to jest miejsce numer 10, Medal of Honor Warfighter. Słyszałeś? Słyszałeś na pewno.
Słyszałem. Podobno jest lepszy niż oryginalny Medal of Honor, ten z zeszłego roku, sprzed dwóch lat.
Być może. Roku. Ja z kolei miałem okazję chwilę zagrać. Naprawdę w tryb multiplayer, tak? Mhm. Jeszcze zanim ta gra wyszła, I on był, ja rozumiem, że on był na jakiejś tam pewnie w wersji beta testowej, czy jak to zwykle bywa przed premierami. Mhm. Natomiast bardzo niestety całość kulała i graficznie, i pod względem rozgrywki. No nie podobało mi się, ale nie podobało mi się również kiedyś Battlefield 3, jeszcze zanim wyszło na płycie. Później jak już wyszło, to...
Muszę się bardzo zastanowić, czy chcę, żebyś był dalej moim kolegą.
To ty się zastanawiaj.
Takie rzeczy o Battlefieldzie?
To ty się zastanawiaj. Nie, Battlefield jest świetną grą, najlepszą grą strzelankową i multiplayer.
Okej, okay, nadrobiłeś.
Miejsce numer 9. Bez zmian Just Dance 4. Najlepsza pozycja na Kinecta? Chyba tak. No. Miejsce numer 8.
Pretty much.
Miejsce numer 8 to jest Borderlands 2.
Dobra.
I on wskoczył, ale to chyba dlatego, że podskoczył z miejsca 19, a to dlatego chyba, że jakieś dodatki się pokazały ostatnimi czasy.
Znaczy, tam było tych DLC, plus jeszcze oni tam na Twitterze rozdają te kody do dodatkowego dropa. To dużo się dzieje w Borderlandsach teraz.
Właśnie, Borderlands to też znakomita gra multiplayer i polecam wszystkim, którzy na przykład siedzą sami w domu i są smutni. Mogą znaleźć przyjaciół na Xbox Live. Tak? Miejsce numer 7 to jest WWE 13. Sporty walki, które mnie w ogóle nie interesują i chyba są słabe. Generalnie nie lubię. Lubisz?
Nie.
Tak ignorancko trochę podchodzimy do sprawy, ale szczerze mówiąc nie, naprawdę, to jest dla mnie seria gier, które w ogóle nie łykam.
No się ona generalnie z tego co wiem nie jest zbytnio popularna znowu w Polsce, nie? Więc to nie jest coś z wrestlingiem przypadkiem? Takie bardzo takie, to jest takie zachodnie?
To jest taki wrestling to może, nie? Wiesz co, to chyba bardziej takie taki boks, tylko że wszystko możesz właściwie tam
okay.
się naprawić.
Dobra.
Nogami.
Takie MMA bardziej.
No, chyba tak. Miejsce numer 6. Skylanders Giant. I to jest właśnie gra, której w ogóle nie kojarzę.
Nie mam zielonego pojęcia, co
ma PEGI 7+, więc powinieneś wiedzieć, o co chodzi.
Tak, w końcu mam 8 lat. Nie mam pojęcia, serio. Nawet, wiesz, na Guardianie nie ma nawet linka do opisu, więc sorry. Nikogo.
Właśnie. Nie, ale ono się przewija już trzeci tydzień, aż wstyd, że kurczę, że ja nawet nie... A
to
nie,
tak
nie
jak, wiesz, mityczna Zumba, nie?
To jest gra zresztą na Wii, tak? No, także to też sporo tłumaczy. Następnie mam miejsce numer 5, Football Manager 2013, no i to jest menadżerka tylko i wyłącznie na komputery klasy PC. No, to nie widzę tego w ogóle. Mógłby być jeszcze na iPadzie w sumie, bo
no,
to też
mogłoby się tam sprawdzić.
Interfejs dotykowy, jakby ktoś dopracował. Bardzo fajne, jeżeli lubicie tą drugą stronę futbolu, taką od strony zarządzania, nie wiem.
Znaczy, wiem, że gra ma dużą rzeszę naprawdę wiernych fanów, nie? Którzy
tak.
tam
znaczy, to
klepią
jest,
od lat, więc...
To jest taka rzesza, może liczba osób, które lubią grać w Football Managera, nie jest jakoś zastraszająco duża, to nie jest taka liczba, jaką generuje Call of Duty. Natomiast oni są bardzo wiernymi chyba fanami, że to się
prawda.
Liczy. Przynajmniej dla wydawcy się liczy. Miejsce numer 4. Need for Speed Most Wanted, czyli gra świeża, gra, którą zrobili twórcy Burnouta i gra, która właściwie jest Burnoutem. Nie widziałem.
Tak słyszałem.
Słyszałeś, ale nie grałeś.
Nie grałem. Myślę, że to jest jeszcze ten problem, że jeśli w grze nie można strzelać albo kogoś walić toporem po głowie, to niekoniecznie ją zagram, nie?
To nie jest dla ciebie. Rozumiem. Okej. W każdym razie jest to Burnout. To jest to taki, jak graliście w Burnouta Paradise, to naprawdę nie musicie się wysilać i wydawać pieniążków na nowego Need for Speeda, jeżeli nie graliście, to polecam, bo to jest kawał dobry wyścigów. Dobrze, no już, bo lećmy slangiem już do końca. Naprawdę dobrze wygląda i fajnie się w to gra, no ale jak mieliście do czynienia z Burnoutem, to nie. To już chyba za dużo. Miejsce numer 3, i to jest zaskakujące, bo ta gra zawsze była na jedynce. No ale jest spadek z miejsca drugiego, FIFA 13.
Bo pierwsze jest zajęte przez jedną słuszną grę.
O której mieliśmy zresztą dzisiaj mówić notabene, ale nie powiemy, już zdradziliśmy się trochę. Nie powiemy, bo Matt oczywiście nie ma czasu. Jest zapracowanym człowiekiem tak samo jak ja. Miejsce numer 2, Assassin's Creed 3, którego chciałem kupić na premierze, ale na szczęście hype mi opadł bardzo szybko, bo byłem po prostu zajęty innymi rzeczami. Przegapiłem troszeczkę tą premierę. Myślę, zagram sobie tydzień, odczekam, może będzie taniej nawet. Nie mam pośpiechu, tak? Hype często niszczy też. Miałem tak z Dishonored, tak? Który kupiłem, leżał tydzień najpierw na półce, później trafił do konsoli, zagrałem godzinę, zagrałem drugą godzinę, minęły tak minął tak miesiąc chyba. Jestem gdzieś tam 3 godziny rozgrywki, nie? Więc hype to nie jest nic dobrego. Trzeba kupować gry raczej wtedy, kiedy jesteś, wiesz, że jesteś w stanie zagrać.
Mam jakieś 6 pudełek nieotwoliowanych na półce, leżą i czekają najlepsze czasy, nie?
Właśnie, to jest właśnie ból takiego sentymentalnego gracza.
Ja kupuję generalnie wszystko, nie?
My już gry tylko kupujemy właściwie, nie?
Nie no, czasami okay. Się coś pogra.
Assassin's Creed spadł z miejsca pierwszego na miejsce drugie. Na miejscu pierwszym jest debiutant i największa premiera chyba... No jedna z największych premier jesieni, tak możemy się umówić, Halo 4, o którym za dużo nie powiemy, może poza tym, jakie są nasze oczekiwania. Moje po długiej przerwie, po tak długiej przerwie, ostatnia moja seria, znaczy gra Halo, to była Halo 3, więc to było już dawno.
Okay,
nie chcę rzucać datą, bo to było na pewno dawno, nie chcę rzucać jakimiś datami, bo nie jestem w 100% przekonany, kiedy. Ale to jest wystarczająco duża pauza, żeby teraz z wielką chęcią powrócić do Halo. Tym bardziej, że... Czy Halo, tak się nazywa.
Tym bardziej, że... musisz pograć w Reacha. Jakieś 200 godzin online. Potem wrócimy do Halo 4.
Nie. Wiesz co, ja lubię całkiem nawet, mimo swojej tandety, tej całej tandety, która otacza tak z pozoru Halo, i te plastikowe karabiny i kolorowe stworki, ale całkiem przypada mi do gustu gra. Chyba jakoś tak sentymentalnie znowu gdzieś się osadziła w czasach mojej młodości ta seria i tak się ciągnie, tym bardziej, że ja dużą uwagę zwracam jednak na aspekty wizualne, a ona podobno jest bardzo dobrze dopracowana. Jest najładniejszą grą chyba na Xboxa.
Jeśli chodzi o czwórkę, no to rzeczywiście miałem okazję pograć może z godzinę na jednej z imprez Microsoftu, chwilę przed premierą. No i rzeczywiście jest fajnie, nie? Tak jak ja gdzieś tam zjadłem zęby na Halo i bardziej gram online w Halo i niestety te wszystkie gry leżą zafoliowane, bo dalej gram w Reacha. To jest fajnie. Znaczy, gdzieś tam dla takich hardkorowych fanów serii, którzy grali dużo online, może być dziwnie, bo na przykład granaty latają troszeczkę inaczej, a dźwięk przeładowania Glocka jest zupełnie inny niż był dotychczas, nie?
A to są szczególiki, tak?
Tak, to są szczególiki, ale gra jest fajna. Znaczy, wygląda naprawdę świetnie. Poziom AI, tak jak sprawdzałem, jest dowieziony tak jak był zawsze w Halo, że rzeczywiście wiesz, że ustawiając gdzieś tam na ten poziom trudności na Heroika czy Legendary, wiesz, że to nie będzie tyle, że oni będą silniejsi. Tylko rzeczywiście gdzieś tam przeciwnik kombinuje, zachodzi ci od boku, rzuca ci te granaty. To jest fajne.
Czyli nie? Poziom trudności nie nadrabia tarczami, a inteligencją.
Tak.
No to fajnie. No i tak jak wspomniałem, Halo 4 możecie się spodziewać na pewno szerszego omówienia w gramofonie, bo ja tą grę na pewno będę miał i myślę, że nawet uda się z Matem kiedyś zagrać na online gdzieś tam razem, tak? Wtedy będziecie mieli podwójne zdanie i będziecie mogli skonfrontować to i dojść do wniosku, że też chcecie zagrać w tę grę. Tak, wyglądał wstręt szybki do Halo 4. Miała być recenzja, ale nie będzie. Za to top 10 UK znacie. Od 10 do 1. I na tym razie poprzestaniemy. Zrobimy szybką przerwę muzyczną. Pablo Pavo, który pojawi się już... dzisiaj co mamy? Wtorek. W czwartek pojawi się w Hedy Zagadce. Zapraszam wszystkich, którzy lubią, szanują, znają. To była oczywiście nasza polska artystka Julia Marcel. Całkiem zresztą udany głos i całkiem fajna muzyka.
Znana tylko Krzyśkowi?
Nie, nieprawda. Myślę, że bardzo dużo osób tutaj Julię Marcel. Naprawdę jej nie kojarzysz?
Nie.
Aha. Dobrze, przejdźmy do Windows 8. Bo
to kojarzę.
Chcieliśmy o tym też powiedzieć troszeczkę więcej. Tym bardziej, że ta premiera miała miejsce całkiem niedawno. Tutaj widzę ze ściągi, że 26.
Tak.
Potwierdzasz?
Potwierdzam.
W tym jakby, w tej części programu gramofonowego chcieliśmy powiedzieć troszeczkę o tym, bo o samym Windowsie mówiliśmy już kiedy? Na wiosnę, jak się ten sprzęt zapowiadał, znaczy ten software zapowiadał.
Co najmniej dwa razy generalnie na ten temat rozmawialiśmy.
Tak. Natomiast wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy tak dużo, jak już teraz wiemy. Teraz chociażby dlatego, że ty miałeś okazję pobawić się tym. Nie wiem, czy to dobre słowo.
No nie pracuję od ostatniego pół roku na wszystkich betach, a teraz w końcu na wersji oficjalnej.
Dokładnie. Dlatego możesz powiedzieć nam dużo więcej.
Tak.
I powiedz Mateuszu,
Człowiek Grzegorzu.
Dlaczego ten Windows 8 wygląda zupełnie inaczej? Czy dlatego, że tak wygląda, oznacza, znaczy, czy jego zmiana wyglądu idzie w parze ze zmianą rzeczywistą, jakby, no nie wiem, filozofii Microsoftu, struktury Windowsa i tak dalej?
Znaczy, wiesz co, generalnie, może od końca zacznę. A filozofia Microsoftu mocno się zmienia, jeśli chodzi o podejście do systemów, operacyjnych i tak dalej. No to był pewien problem przez dłuższy czas, że oni nie istnieją na tym rynku mobilnym zupełnie, tak? Znaczy, był sobie kiedyś tam bardzo dawno temu coś takiego jak Windows Mobile. On był mistrzem świata, jeśli chodzi o sprzedaż smartfonów, których wtedy się sprzedawało może 5% wszystkiego na świecie. W tym momencie mamy tego 90% na przykład, tak? No, potem pojawił się Apple, tak, wiadomo, Google i jakby Microsoft zupełnie wypadł z tego rynku mobilnego, który no z roku na rok cały czas nam rośnie. Nie?
Przespał trochę tak naprawdę.
Przespał, no im się często to zdarza, nie? Tak samo przespali troszeczkę internet. W tym momencie gdzieś tam na początku z Windows Phone'em, teraz z Windowsem 8 mocno zmienia im się ta filozofia, tak? Żeby bardziej postawić wszystkie karty na tego użytkownika mobilnego. A jeśli chodzi o zmiany w Windows 8, o których wspomniałeś, czyli gdzieś tam wygląd, to też nie jest do końca tak, że cały Windows 8 się zmienił, jeśli chodzi o wygląd, tak? Znaczy, troszeczkę się zmienił, bo nie ma tego stylu Aero, znanego jeszcze z 7, czyli takiego szklanego, ładnego, z gradientami, z okrągłymi rogami i tak dalej.
Poza tym nie ma menu start.
Do tego miałem dojść.
A to jest największa chyba zmiana kosmetyczna.
Po kolei. Znaczy tak, pojawiło się Modern UI. To się tak nazywa. Aha. Nie ma już nazwy Metro. Dzięki tutaj firmie zza niemieckiej granicy. Modern UI. Znaczy, to jest odpowiednik menu start. To też nie jest tak, że menu start zupełnie znikło i nie ma nic, co by je przypominało, tak? Rzeczywiście ten ekran startowy, który jest w Windowsie 8, to jest pewnego rodzaju odpowiednik menu start, tak? Tam rzeczywiście dalej są te wszystkie aplikacje, które mamy zainstalowane normalnie na pulpicie, tak? Czyli jak klikniemy sobie tam, to wygląda to jak menu... Znaczy, funkcjonalność jest taka sama, podobna jak menu start, z tym, że jest to zupełnie nowy układ graficzny w ramach właśnie tego języka Modern UI. Dodatkowo razem z Modern UI pojawił się też nowy typ aplikacji. Dotychczas mieliśmy te aplikacje znane nam wszystkim klasyczne, czyli odpalane w desktopie w okienku. Teraz pojawiły się aplikacje, które bardziej przypominają aplikacje właśnie znane nam z telefonów czy z tabletów, czyli właśnie aplikacje Modern, tak? To są aplikacje, które otwierają się w pełnym oknie, mamy sklep Windowsa razem z tymi aplikacjami.
Czyli taki tryb pełnoekranowy.
Znaczy, no to co znamy z tabletów, tak? Jak na tablecie na przykład włączysz aplikację, to ona zawsze działa na pełnym ekranie, nie ma czegoś takiego jak multitasking. No tutaj jakby Windows idzie krok dalej, rzeczywiście na tabletach jest możliwość pracowania dwóch aplikacji obok siebie, wyświetlania na dwóch obrazów. Znaczy, to też nie jest tak, że one są równo obok siebie, jest tak, że jedna aplikacja działa w trybie snap, czyli ona zajmuje 1/4 ekranu, pozostałe 3/4 ekranu są dla tej aplikacji głównej. To zastosowanie pierwsze z brzegu to jest coś takiego, że na przykład masz odpaloną przeglądarkę internetową, przeglądasz internet, tak, i gdzieś tam z boku ekranu wyciągasz sobie taki pasek 1/4 ekranu, który pokazuje ci na przykład ostatnie wpisy z Twittera, tak, czy Facebooka, czy rozmawiasz ze znajomym, tak, przeglądając internet.
Okej. Okay. Tak jak mi to, tak jak teraz opowiadasz, to wygląda mi to po prostu na dużą zmianę kosmetyczną, natomiast nie wiem, czy to jest jakaś znacząca nowość, ponieważ ja mogę sobie chyba dzisiaj na Windowsie, czy nawet jeszcze tutaj na takim Windowsie XP ustawić i skonfigurować tak okna, że będę miał 1/4 ekranu jedną przeglądarką, czy jednym okienkiem zakrytą.
Tak, na kompie jasne, oczywiście. Znaczy, chodzi właśnie o to, że jakby Windows 8 jest też unifikacją tych systemów, tak? Dla komputerów takich zwykłych, stacjonarnych, które znamy, laptopów, ultrabooków, czy właśnie tabletów, tak? Jakby ten sam system w mniejszej lub bardziej otwartej wersji, tak? Bo mamy teraz jakby dwie wersje Windowsa, jest Windows 8, tak. Jest Windows RT, to jest ta taka wersja troszeczkę bardziej okrojona.
Okrojona dla starszych telefonów, tak?
Nie. To Windows RT to jest wersja systemu Windows 8 na procesory w architekturze ARM.
Aha,
czyli okay. Te takie, które mamy w telefonach, tabletach i tak dalej. Tak, bo dotychczas jakby Windows mógł działać tylko na procesorach w architekturze x86, czyli Intela, AMD znanych nam z komputerów. Teraz rzeczywiście on może działać na tych procesorach ARM. Daje to ten plus, że działa dużo dłużej na baterii, tak, i też nie wymaga na przykład takich procesorów chłodzenia. Czyli możemy mieć rzeczywiście tablet z Windowsem. Ma też swoje minusy, tak, jako że całe oprogramowanie, które znamy na Windowsa do dnia dzisiejszego, było pisane na architekturze x86, ono na Windowsie RT nie działa, tak? Na Windowsie RT z takich aplikacji klasycznych, desktopowych, mamy kalkulator, notatnik, pełnego Office'a, każdy tablet z Windowsem RT dostaje rzeczywiście pełnego Office'a. No i te aplikacje właśnie Modern UI, czyli te aplikacje mobilne, tabletowe.
Tak, bo pytanie, jak taki Office będzie się sprawdzał na sprzęcie mobilnym, bo to jest też kwestia jego praktycznego zastosowania na małym ekranie, tak?
Jest tak, że rzeczywiście Office 13, który jest dołączany do Windows RT, czyli ten Office, który jeszcze nie miał oficjalnej premiery, tak, tam jest wersja beta w tym momencie dołączona do produktu. On ma przygotowany specjalny interfejs do obsługi go palcem, tak? Rzeczywiście na ekranie tabletu. Idąc dalej, jakby tym tokiem tego Modern UI, daje to możliwość stworzenia tych urządzeń hybrydowych, tak? Których teraz głośno, czyli te wszystkie Asusy, transformery i tak dalej. Jest w tym momencie naprawdę mocny zalew rynku tego typu urządzeniami, że mamy komputer i rzeczywiście odczepiamy ekran, mamy tablet.
I mamy tablet, tak.
Przyczepiamy ekran, mamy z powrotem komputer.
Bardzo jest to popularne ostatnio.
Tak, właśnie ze względu na premierę Windows 8, bo to całe środowisko Modern UI, ono jest stworzone do obsługi palcem, tak? Rzeczywiście da się to obsługiwać myszką i nie boli to tak bardzo, jak się mogłoby niektórym wydawać, bo znam głosy, że to, o Jezu, nie da się tego używać i tak dalej. Da się, robię to od pół roku, naprawdę, i nie umarłem. Moja myszka też się nie połamała.
I masz całe palce.
Mam całe palce, aczkolwiek, no tak jak mówię, to jest stworzone do obsługi palcem, tak? Więc te urządzenia hybrydowe zaczynają mieć właśnie w tym momencie rację bytu, tak? Że rzeczywiście dopóki mamy, siedzimy sobie w pracy, używamy komputera, to bez problemu używamy każdej aplikacji, której używaliśmy dotychczas na desktopie. Siadamy na kanapie, chcemy sobie pooglądać głupi serial i przy okazji poklikać na Twitterze, mamy aplikację przygotowaną do obsługi palcem. Nie musimy tego robić tak jak na przykład w przypadku Windowsa 7, z którym też wyszły tablety, że musimy próbować trafić w malutkie 5-pikselowe punkciki na ekranie, tylko rzeczywiście mamy duże aplikacje przystosowane do palca, nie?
Powiedz mi jeszcze, Mateuszu, tak mówisz o tej uniwersalności aplikacji, że czy w ogóle oprogramowania pisanego pod Windowsa nowego, że może on być używany z taką samą łatwością albo z podobną łatwością na sprzęcie mobilnym, na sprzęcie stacjonarnym. Natomiast powiedz, znaczy mi chodzi po głowie takie... Chodzą takie słuchy, o tak, że te wszystkie aplikacje, które występują w wersjach mobilnych, to są żywcem zerżnięte i przeniesione jeden do jednego, czy rozciągnięte, czy zwężone wersje aplikacji z komputerów, tak? Albo na odwrót. Jeżeli ktoś tworzył aplikację na system mobilny, to ona jest właściwie dokładnym odzwierciedleniem tego, co masz na telefonie, dokładne odzwierciedlenie dostaniesz na komputerze, czyli nie masz jakby dopasowania do rozdzielczości ekranu, do przekątnej ekranu.
Nie, to na Androidzie.
To jest na... Znaczy...
Tak, to nie.
Ta przypadłość nie dotyczy Windowsa, tak?
Na pewno nie aplikacji do Windows Store. Znaczy problem
czyli
jest
one
taki,
są jakby dopasowane...
Tak, znaczy przede wszystkim... Budując aplikację dla Windows 100, czyli taką, która będzie działała i na tabletach, i na komputerach, korzystałem z pewnego zestawu kontrolek i pewnego zestawu szablonów, jak ta aplikacja może wyglądać. I tutaj wiele nie przeskoczymy. I ona rzeczywiście musi tak wyglądać, musi być skalowalna do dużych rozdzielczości, łącznie z tym, że RT, w sensie te aplikacje dla Windows 100, które się pisze, one muszą działać do 25 cali i rozdzielczości tam jakichś kosmicznych. Rzeczywiście jest to od strony dewelopera, jeśli wrzucamy aplikację do Store'a, ona jest testowana, jest certyfikowana i rzeczywiście w tym momencie ta certyfikacja tych aplikacji dla Windowsa wygląda tak, że siedzi grzeczny pan, ma na imię Rafał w Microsoftie, ma linijkę i on sprawdza marginesy, tak? Czy marginesy w aplikacji są równo?
Okej.
Więc to też nie jest tak, że to jest po prostu aplikacja.
Właściwie co najmniej dwie wersje aplikacji muszą być stworzone, żeby ona się sprawdzała, tak?
To jest też tak, że jakby... To, w jaki sposób tworzymy aplikacje dla Windows Store, to też ułatwia deweloperowi gdzieś tam to, żeby te aplikacje się skalowały i na różnych ekranach wyglądała tak samo dobrze, albo na przykład na większym ekranie pokazywała troszeczkę więcej, tak, żeby korzystała z tej przestrzeni, którą ma.
Dobrze, jeszcze na koniec tej pierwszej godziny, czy tego wejścia, tak szybko powiedz mi jeszcze, Mateuszu, jak jest wydajnością tego systemu, na jakich urządzeniach może on chodzić i ile kasy musimy mniej więcej wydać, żeby minimalnie, tak, od jakiej kwoty, od jakiej półki cenowej możemy kupić sprzęt, na którym będziemy mogli bez jakby męczenia się funkcjonować na Windows 8.
Praktycznie każdy sprzęt. Chodzi o to, że tak, rzeczywiście Windows 8 ma nawet ciutkę mniejsze wymagania niż Windows 7, czyli tak naprawdę każdy komputer sprzedawany aktualnie na rynku będzie działał z Windowsem 8. To jest też ciekawe, bo większość komputerów, które są w tym momencie w sklepie, kupując jest jeszcze, jeśli jeszcze mają Windowsa 7, a większość już nie ma. Mhm. Dostajemy opcję bardzo taniego upgrade'u, bo za 69 zł kupujemy rzeczywiście legalnego Windowsa 8 wtedy, tak? I on będzie działał na tym. Zwłaszcza, że na moim wiekowym, bo dwuletnim laptopie rzeczywiście Windows 8 działa dużo szybciej niż 7, tak? Więc to jest... Tutaj improvement też jest duży. To też wynika z tego, że jakby jedyną, znaczy największą zmianą wizualną w Windowsie jest rzeczywiście Modern UI i te nowe aplikacje mobilne, tak? Tak pod maską też chłopaki dużo zmienili, tak? Jest rzeczywiście zupełnie nowe jądro systemu, czyli to, co zarządza tym, jak system działa. No i runtime, czyli środowisko uruchomieniowe tych aplikacji też jest napisane od nowa. I jakby najlepszym pokazem na to, jak mocne jest to, co oni stworzyli, coś, co nazywa się Windows Runtime w tym momencie, jest to, że tak naprawdę desktop i wszystkie aplikacje desktopowe, które odpalamy, jeśli odpalimy sobie 5 Photoshopów, 4 Visual Studio i jeszcze 3D Maxa, tak, na pulpicie, to tak naprawdę to wszystko jest wirtualizowana aplikacja Metro, tak, Modern UI. Więc to jest jakby to, jak jest pokazane. Cały pulpit to jest tak naprawdę aplikacja w ramach tych Windows Store. I to pokazuje, jak dużo się tam zmieniło. Także tam pod maską jest naprawdę mega dużo zmian.
Chciałem ci po prostu od razu prosto zadać jeszcze jedno pytanie, ale powstrzymam się przynajmniej do podsumowania. Ja was zapraszam teraz na chwilę muzyki. Po krótkiej przerwie, czyli na początku drugiej godziny gramofonowej audycji, będzie kącik Game Music, czyli dwa kawałki wybrane przez Grześka Balawandera. I to będzie muzyka z gier, żebyście nie byli zdziwieni. Natomiast ja was zapraszam na chwilę z I'm Gonna Take, cokolwiek to nie będzie. I my wracamy w drugiej godzinie. Jeżeli macie jakieś pytanie do Mateusza, to 2426-3353, numer gadu-gadu, telefon 225320434. Tak wygląda moja lekcja.
Jakbym generalnie miał cię słuchać, to bym nigdy nie zrozumiał tego numeru telefonu.
Właśnie, bo to są takie jakieś ciężkie kombinacje cyfr. Jeszcze raz to powtórzę. 22 to jest kierunkowo oczywiście. 5320434. Już wiem, gdzie jest najtrudniej. 0434, taka jest końcówka. Dobra, nie męczymy już słuchaczy. Wracamy po przerwie. Hey, can we get instructions from these? Whatever, instructions are for pussies. Zaliczyłem dzisiaj lekkie zdziwko, jak zobaczyłem Mateusza z iPadem. Coś, co by mi w ostatniej kolejności do głowy przyszło. Mateusz zawsze był raczej w stronę Microsoftu, w stronę Windowsa. Zresztą mu się nie dziwię, bo to do pracy bardzo dobry software, tak? Po prostu. Natomiast teraz nie może patrzeć na mojego iPada, bo ma już to wszego.
Nie no, jak coś nie ma ekranu Retina, to błagam cię, ziom. No.
Nie, Retina rzeczywiście robi, ale my nie o tym teraz, bo teraz spotykamy się na początku tej drugiej godziny gramofonowej, żeby posłuchać troszeczkę muzyki z gier. Jest z nami Grzesiek Balawender chciałem powiedzieć z portalu Game Music, ale z kącika Game Music. Cześć Grzechu.
Kącika, cześć, witam.
Kącik Game Music 37 już, tak, dobrze, liczymy. 37 przed nami. Co dzisiaj, Grzechu, przygotowałeś?
Dzisiaj nie będzie czysto growa muzyka, tylko kawałki, które sobie panowie producenci kupili i wykorzystali w grach.
A, czyli po prostu na licencji.
Na licencji, zwykłe piosenki. Zaczniemy od Forza Horizon, tytuł dość świeży, może ma miesiąc czy dwa.
No tak, nowa pozycja, ekskluzywna dla Microsoftu, to też trzeba dodać. Czy fajna? Nie wiem. Chwilę grałem, nie podobało mi się.
Ja słyszałem, że trochę za mało Forzy w Forzie.
Za mało Forzy w Forzie, troszkę bardziej tak jest, no, jest to na pewno co innego. Może niektórym się podoba.
Ale z kolei jest ładna, nie?
To nie miał być taki spin-off, to nie miała być Forza, czy to miał być spin-off, to taki arkadowy bardziej.
No i takim wyszło. To jest arkadowa wersja Forzy, no powiedzmy, bardziej. Chociaż, no, dobra. Ja nie jestem specjalistą od gier wyścigowych. Przejdźmy do muzyki.
No ja też. No i tutaj sobie zrobili sesje radiowe, podobnie jak w GTA, tylko że nie ma żadnych chyba DJ-ów. Nie grałem, ale z tego, co się orientuję, to po prostu jest podzielone jakby na trzy stacje, ale tylko kawałki lecą po kolei, nie jest to jakieś...
Z tego co wiem, są DJ-e w Forzy. Oni to? Tam, tak, oni tam kontekstowo się wypowiadają w momencie, w którym na przykład coś zrobisz w grze, to rzeczywiście tam DJ mówi, ej, słyszeliście, ten chłopak znalazł w stodole 20-letni samochód i go odnowił, nie? Rzeczywiście gdzieś tam DJ się pojawiają.
To wydarzeń z gry jest odnośnie, a nie samej muzyki.
Tak.
Tak, to znaczy jest takie tło dla fabuły, po prostu.
Czyli możliwe, że mówią to samo na wszystkich stacjach, czy są różni?
A tego już nie wiem. Wiem tylko, że są tam i właśnie to mówią, bo to mi gdzieś tam wpadło w oko generalnie, jak czytałem recenzję, ale nie mam pojęcia, czy zależnie od stacji mówią inne rzeczy.
No, to zobaczcie, jest łącznie 66 kawałków, tylko na te trzy stacje i tutaj się posłużę PR-em, czyli tekstami ze strony. Jest ten bas, taka stacja i tam mają być energetyczna mieszanka najnowszych hitów muzyki elektronicznej od dubstepu przez electro, drum and bass. Dla tych, co lubią pulsujący bas. No ja nie lubię, więc nawet nie słuchałem tych kawałków tej stacji. Ominąłem.
Ale są tacy, którzy lubią na pewno.
No na pewno, to mogą sprawdzić już sami.
No Mateusz sprawdzi na pewno.
Zaraz.
Druga stacja to jest rock, czyli w sumie najnowsze brzmienia, takie 2012 plus jakieś stare dinozaury. No nie piszą, że to jest ciężka muzyka, ale no indie rock to nie jest zbyt ciężka odmiana rocka, w sumie najlżejsza.
No mówmy się, na pewno nie jest.
No i tutaj jest kawałek, który chciałem w sumie dzisiaj puścić, Wide Light, Farewell to the Fairground, ale uznałem, że wszyscy to znają, więc po co? Chyba, że nie znacie.
No właśnie.
Nie, oczywiście, tak.
Powiem ci szczerze, Grzechu, że niespecjalnie. Znaczy, po tytule nie, bo może jakbym usłyszał muzykę...
A tam zespół Wide Light to jest znany, mi się wydaje.
Jeszcze raz na...
White Lies, białe kłamstwo.
A, White Lies, a, oczywiście. Kiedyś nawet słuchałem tego...
White Stripes, okej. Okay.
Nie, Lies, nie, White Lies kiedyś leciało nawet w gramofonie. A, to już dawno.
No i trzeci, z którego będzie kawałek, czyli Pulse, to są takie niezależne brzmienia zmiksowane, taka elektronika, ale nie umcyk tak zwany. Mhm. I posłuchałem zespołu Naked and Famous, to pewnie ich nie zna, ja nie znałem, dopóki nie posłuchałem tutaj tej składanki z gry. I będzie kawałek Punching and Dream. On już był w kilku serialach, ale żadnego nie kojarzyłem, więc nawet nie zapisałem nas. W FIFA 12 też się pojawił. Znaczy 12, FIFA 12, to jest roczniki. A inny kawałek tego zespołu był w SSX ostatnim, tym z 2012 roku.
W tym odświeżonym SSX, tak?
W odświeżonym.
Znaczy od nowa niby wypuszczają tego SSX-a, ale nie, to też nie jest dla mnie. Tacy z nas
to będzie taka mieszanka pop, jakiś synth pop, można powiedzieć. To dosyć takie stylizowane też troszkę na lata 80. Jest to piątka z Nowej Zelandii, 5 osób. Zespół założony 2008, czyli bardzo świeży. Jedna płyta do tej pory w 2010. No i posłuchamy. To jest jeden kawałek i drugi mi się wydaje o wiele lepszy, z Most Wanted najnowszego. To już było dzisiaj o tej grze wspominane.
Było. W top 10 się znalazło, więc trzeba było coś wspomnieć. Miałem okazję zagrać, zresztą nie będę się powtarzał. Tak. Sam wiesz, jak... grałeś? Need for Speed?
Widziałem tylko...
Ale to nawet na pierwszy rzut oka można dojść do wniosku bardzo szybkiego i prostego. To jest po prostu Burnout.
Dobry Burnout nie zasługuje.
Burnout też nie grałem jeszcze nigdy.
A, widzisz. A, to czyli tak naprawdę Need for Speed jest dla ciebie, to jest gra dla ciebie, mówicie.
Bo w sumie Burnout był tylko na konsole, nie było na PC-ta Burnouta. Nie było ostatni Paradise.
Wiesz co, chyba był, bo to jest taka bardzo popularna gra.
Paradise był na pewno, pamiętam, że studiowałem się na Politechnice i wiem, co robiliśmy na analizie matematycznej.
No właśnie.
Paradise na pewno był na PC.
No, w każdym razie muzyka jest nowa, nie ta sama co w Burnoucie. Tutaj jest 43 kawałki, nieco mniej, ale możliwe, że ta gra jest przewidziana na krótszy czas gry niż Forza. Za to nie szukali więcej.
Wiesz co, Need for Speed to jest też stajnia Electronic Arts, tak? I oni zawsze pakują raczej takie wyborne kawałki do swoich soundtracków. Ja
jednak wolę serię Tony Hawk, bo tam jak słucham, to praktycznie mi się wszystko podoba, a na dzisiejszą edycję tych dwóch soundtracków to musiałem wyszukać.
Dobrze poszperać.
Jeden, dwa kawałek, który się nadaje jakby do polecenia.
Ale wiesz, że to jest też wyjątkowa dosyć, wyjątkowy odcinek Game Music w gramofonie, bo bardzo rzadko się zdarza, że utwory, które są prezentowane, nie są japońskimi utworami. Nie? Przecież
no,
nie mam racji.
No przesadzamy chyba właśnie z japońskimi.
Nie to, że przesadzamy, bo to są bardzo dobre utwory. Ja uważam, że powinno być bardzo dużo japońskiej muzyki z gier, bo to jest tam słychać dopiero, że panowie robią coś pod gry, a nie kupują na licencji utwory, tak jak to robią elektronicy.
Może kiedyś następnym razem J-popu poszukamy, taki typowo japoński.
Nie. Widzisz, zdania są podzielone. Ja uważam, że wszystko, co jest inne od tego, co możecie usłyszeć w RMF czy w innych radiach, jest
na
bardzo,
przykład soundtrack z Halo?
Jest bardzo dobre. Soundtrack z Halo możecie usłyszeć bardzo często w gramofonie.
Był już chyba z którejś tam części nawet.
Był.
No ale wracając do modułączeń, to też mamy tu taką rozbieżność. Dubstep, elektronika, rock alternatywny i hip-hop.
Dla każdego coś mieli.
Hip-hopu niż w Horyzoncie. Są nawet dwa remiksy The Who, czyli taki stary zespół rockowy, to w nowych odsłonach można posłuchać. I gdzieś tam w jakimś, nie bezpośrednio w grze, tylko z głośników na jakimś garażu słychać remix z Burnouta Crasha, jednego kawałku, to jest jakiś smaczek. No a posłuchamy zespołu Dead Sara, też bardzo młody, rockowy, Los Angeles, dwie wokalistki. No i to jest taki hard rock, trochę post-hardcore, post-punk. I oni jeszcze przed 2005 nazywali się Epiphany. Później stwierdzili, że się przechrzczą i Dead Sara pochodzi od linijki piosenki Sara zespołu Fleetwood Mac Song i tam było coś takiego Set Sara, ale wszyscy myślą, że tam śpiewają Dead Sara. No i na tej podstawie jest nazwa tego zespołu.
Bardzo ambitnie. No dobra.
I to też mają jedną płytę, dopiero w kwietniu wyszła, wcześniej nic.
Bo to dwie panie są, tak? Rozumiem.
Dwie panie i basista i perkusista, a,
czyli jeden,
którzy grali z Skrillex.
Ze Skrillexem grali, tak? Grały. Czy grali?
Ale nie tego Skrillex, co jest zawsze powie, tylko Skrillex.
Aha, Rex, jak... Rozumiem. Jak dinozaur.
Losowy zespół.
Okej.
Okay. Nie słyszałem, ale też pewnie nie jest bardzo znany.
Dobra, Grzechu.
No jeszcze tutaj dodam jedno, że właśnie ta piosenka, bo to tytuł Weatherman, świat, że nie punkt świata 500 abart, ale tam nie było, wokal był wycięty, minuta tylko samej muzyki.
A to pewnie,
wokalem.
Pewnie nawet niewiele zapłacili za tą minutę.
A nie tutaj dużo traci ta piosenka bez...
Bez wokalu.
Bez wokalu.
Zresztą no sami... Tak?
To jest jedyny jakby utwór, który zmotywował mnie do sprawdzenia całej płyty tego zespołu i powiem, że warto całą płytę przesłuchać.
A, czyli już nawet nie polecamy całego soundtracka z Need for Speed'a, bo to by mogło być katorżniczą pracą dla naszych uszu. Ale Dead Sara zespół polecasz, tak? Okej.
Okay. Tak. Jeśli ktoś grał już w Burnouta, no to nie musi, muzyki też już nie musi słuchać, wystarczy tą jedną płytę.
Okej, Grzechu. Lecimy z muzyką, prawda? Bo to już czas chyba najwyższy. Na początek z Forza Horizon Pushing in a Dream i drugi utwór z Need for Speed Most Wanted, tak? To jest chyba Most Wanted.
Waterman.
Dokładnie. Dobra, Grzechu, dziękuję Ci serdecznie za to, że przygotowałeś te dwa utwory i wyjątkowe dzisiaj utwory, tak jak powiedziałem, bo nie japońskie.
I nie z gier.
I nie do końca z gier, tak? No, zaimplementowane w grach, aczkolwiek nie stworzone pod gry, tak jak to do tej pory bywało. No ale kto wie, może się wam spodoba akurat taka wersja, nie wiem, Kodzika Game Music.
Chociaż nie, już było kiedyś to Tony Hawka tak samo.
Tak, ale to były jakieś pojedyncze incydenty, naprawdę. Ja w Japonii brzmi siła, tak czuję. Dobrze, To zostawiamy słuchacze z muzyką. Tobie serdecznie dziękuję. Do usłyszenia pewnie za 2 tygodnie. I pozdrawiam. Cześć, trzymaj się.
Cześć. Yeah.
Nie powiedzieliśmy wszystkiego jeszcze, prawda, Mateusz? O Windowsie. Coś tam się stało. Nie, ja mam... znaczy, dobrze, to jest ta druga część jakby Windowsowej paplaniny naszej, w której chcielibyśmy zahaczyć o nieco... już nie o samego Windowsa, a o Windowsa w ujęciu bardziej względnym, tak? Czyli pod względem konkurencji, jak on się prezentuje i jak... tak naprawdę wypada... no, konkurencji jest tak naprawdę niewiele, tak? Umówmy się.
No, jest jedna.
Jest jedna. Nie wiem, czy Linux tutaj może być konkurencją.
Nie.
Nie może być konkurencją.
Znaczy, wiesz, no, zależy od podejścia, nie? Ale jakby załóżmy, że rozmawiamy tutaj o takim zwykłym, szarym użytkowniku pod tytułem Ty czy moja mama?
To nie.
To tutaj na pewno nie. Linux. No.
I tym bardziej, że pod względem takich hardware'owych spraw jak tablety, telefony, to tutaj też jakby są tylko dwie. No i ten Android.
Znaczy, tak, no ale to...
No i dobrze, i to są właśnie...
Jest Android, tak.
I to są wszyscy gracze na rynku obecni w tym momencie. Powiedz, bo ja mam wrażenie, że... Windows czy Microsoft, nie chcę tutaj od razu wystawiać jakichś tam sądów, bo ja jakby nie chcę oceniać, nie eksperymentując na sprzęcie, a nie miałem do czynienia ani z Windowsem Phone, ani z Windowsem 8. Mhm. Miałem natomiast dużo i mam cały czas do czynienia z Apple'owymi i software'em, i hardware'em. Mhm. Ty od niedawna widzę też, więc będziesz miał chyba lepsze nawet porównanie. Powiedz, jak na tym tle prezentuje się nowy Windows?
Znaczy tak, jeśli chodzi o, bo tu musimy podzielić to na trzy typy urządzeń, nie? Jakby telefony to jest raz.
No możemy podzielić, znaczy nie musimy wcale,
powinniśmy,
tak?
Jeśli rozmawiamy o Windowsie 8, to gdzieś na to powinniśmy.
Bo ale mówiłeś, że jest pełna kompatybilność, no to...
Tak, pomiędzy tabletami a komputerami tak, ale wspomnieliśmy o telefonach, a na telefonach tam jest ten Windows Phone 8.
Inny jest.
To on jest inny.
A, czyli tam już jakby nie ma tej...
tak, to nie jest to, co jest iOS na telefonie, iOS na tablecie, czyli aplikacje gdzieś tam się wyświetla w małym okienku. Mhm. Tak, tutaj jakby te aplikacje są oddzielne. Dla dewelopera jest bardzo łatwo przenieść kod aplikacji, czyli to, żeby tą aplikację odpalić na telefonie, no wymagane są zmiany, jeśli chodzi o wygląd, tak, żeby właśnie nie było tych sytuacji, o których mówiłeś na początku, czyli że jest aplikacja, tak, z telefonu rozciągnięta na komputer, tego się nie da zrobić, trzeba od nowa napisać cały wygląd tej aplikacji, tak?
Trzeba troszeczkę posiedzieć, ale da się i to chyba nie jest pewnie...
Jest to bardzo proste, no, tak myślałem, obydwie strony.
Było raczej samobójstwo robić to,
tak,
jakąś przeszkodę w związku z tym.
Jeśli chodzi o komputery, no to tutaj... Wiesz, niewiele się to zmieniło, tak? Rzeczywiście obsługa Windowsa, dalej są te wszystkie aplikacje, które były na Windowsie, obsługa jest taka sama, jaka była dotychczas. W Apple'u też, z tego co wiem, niewiele się ostatnio zmieniło, jeśli chodzi o obsługę samego komputera,
no,
tak?
No tak, tam się w ogóle niewiele zmienia, aż zatrważająco niewiele się zmienia.
A więc no, na komputerach działa to podobnie, no tutaj rzeczywiście w Windowsie pojawiają się te aplikacje Modern UI. Czy one mają dużo zastosowania na komputerze takim standardowym chyba niewiele. No, ja osobiście korzystam z nich, ale tylko i wyłącznie dlatego, że mam do komputera podłączony drugi monitor, tak? I na dużym monitorze mam rzeczywiście pulpit, tam mam wszystkie swoje Photoshopy, jakieś inne dziwne wynalazki. A na ekranie komputera na przykład mam odpalonego RSS-a, ładną aplikację, która mi się ładnie odświeża co chwilę, taką bardzo nowocześnie wyglądającą w pełnym ekranie, tak? Czy Twittera na przykład, czy Facebooka mam odpalonego, który gdzieś tam się odświeża. No to jest dla mnie jedyne zastosowanie tak naprawdę na dzień dzisiejszy na komputerach stacjonarnych. Pojawiają się powoli fajne aplikacje, jeśli chodzi o Windowsa też, których będzie można fajnie użyć też na zwykłym laptopie, czyli wszelkiego typu edytory tekstu typu Distraction Free. Nie wiem, czy słyszałeś o tym?
Nie jest mi to obce pojęcie zupełnie. Niewielu.
Tak, chodzi o takie edytory tekstu, które polegają na pisaniu tekstu. Tak jak dzisiaj wypalimy Office'a i tam jest mnóstwo kontrolek, 50 tysięcy przycisków i 200 opcji kontroli tego, jak ten tekst wygląda, jak wygląda dokument, który tworzymy, to te wszystkie edytory są distraction free. One nam... Mamy czystą kartkę i po prostu tekst.
Tak? iWrite chyba jest taką aplikacją.
Nie wiem, między innymi jest ZenWriter, OmWriter, jest ich mnóstwo.
Kosztuje bagatela ileś tam chyba z 7 czy 8 euro.
Tak. Znaczy one są o tyle fajne, że rzeczywiście pozwalają ci na skupienie się nad tekstem.
Nad tekstem, tak. I one właściwie służą tylko temu, żeby pisać.
Tak, nie nad tym, jak ma ten tekst wyglądać, aczkolwiek też mam jakieś tam proste możliwości edycji wyglądu tego tekstu przez taki pseudojęzyki gdzieś tam, podobno HTML-a na przykład.
Mhm. Czyli możemy też jakby poniekąd programować?
Może nie, już raczej nie. Opisywać, okay, jak ma wyglądać ten tekst.
Rozłożyłem się. No. Okej. Okay. Powiedz jeszcze, Mateusz, czy jest odpowiednik App Store'a dla komputerów?
Jest, nazywa się Windows Store.
Wow, czyli bardzo oryginalnie. Nikt tego nie podrobi. Czy jest tam bardzo dużo aplikacji, czy naprawdę są... Znaczy, cena, aplikacja, jakość, jak to wygląda?
To są pierwsze dni. Aplikacji no, nie jest
tygodnie,
wiele.
Już tygodnie.
Tygodnie. No w sumie już tygodnie.
No ale weźmy pod uwagę, że nad Windowsem pracowano jednak już spory kawałek czasu. Sam mówisz, że pracujesz na nim na wersjach deweloperskich.
Tak, z tym, że Store był otwarty dla deweloperów w ogóle 2 miesiące temu dopiero, nie?
Aha, czyli tak jakby no...
Więc jakby też nie mieli za dużo czasu. Tych aplikacji, żeby nie skłamać, jest w tym momencie, nie wiem, jest coś w okolicach 15 tysięcy, tak, na dzień dzisiejszy?
No tak, tylko że to jakby w App Store jest to też bardzo częsty grzech App Store, nie wiem jak to nazwać. Dużo jest, no nie oszukujmy się, syfu, nie? Dużo tak. Jest takich programików, które są oczywiście certyfikowane i teoretycznie powinny być dobre.
No tak, one się oczywiście...
Nie spełniają swojej funkcji.
Powinniśmy iść raczej w jakość, nie ilość, tak? No ale to jest gdzieś ten argument, którego zawsze się gdzieś przytacza, że tu jest ich 100 milionów, tu jest ich 15 tysięcy,
tak. A wśród tych 15 tysięcy możesz wyodrębnić chociaż, nie wiem, bo widzę, że korzystasz z urządzenia Apple, czy widzisz zamienniki, które... Czy nawet te same aplikacje, bo wiadomo,
że... aplikacje, z których ja korzystam, tak? Czyli Evernote...
Te najbardziej znane są.
Czyli Sketch, czyli... Zaraz ci powiem, bo muszę spojrzeć generalnie, co ja mam na iPadzie.
Tam się pamiętasz.
Adobe Reader na pewno jest. OneNote, z którego ja korzystam, też jest. Większość tych aplikacji takich, które mogłyby się sprawić na tablecie, tak? Jest tam już dowieziona. Jest też sporo gier.
Myślę, że podstawy już powinny być. Właśnie, sporo gier, bo o grach też warto by było wspomnieć, skąd to gramofon i od tego jakby się narodziła koncepcja programu. To powiedz, jak wygląda granie na takim Windowsie? Już nawet nie chodzi mi o wersje mobilne, czy na tablety, czy na kompy. Po prostu zawsze było tak, że były gry na PC, tak? Mhm. I to jakby zostaje, rozumiem, tak?
Tak, no się, wiesz co, trzeba to raczej tłumaczyć sobie w ten sposób, że jakby gry na PC to są dalej gry na PC, one są dalej sprzedawane w pudełkach i dalej odpalamy tak samo instalator, odpalamy sobie Battlefielda. W Store są gry napisane dla Modern UI, czyli takich, które odpalą się na tablecie i teoretycznie na komputerze. Bardziej możemy to traktować w kategoriach, jeśli przenieść to do świadka konsolowego, odpowiednika Xbox Live Arcade. To jest mniej więcej ten poziom gier.
Aha, to są takie raczej gry proste...
O, też nie zawsze proste, ale...
Wiemy, czym jest Xbox Live Arcade, nie chcę definiować teraz, tak. Bo nawet chyba bym nie trafił z tą definicją.
Tak, znaczy w Windows Store raczej będą się pojawiały gry, które bylibyśmy w stanie obsłużyć na tablecie, tak? Bo też jakby jest taki jest pomysł na te aplikacje, że one mają być do obsługi i myszką, i równie dobrze i wygodnie do obsługi palcem, tak? Na tablecie, więc raczej tego typu gry.
Jasne, a czy są jakieś już produkcje, może skojarzyłeś, może widziałeś, ale nie, które by były tylko i wyłącznie, znaczy które w wymaganiach swoich miałyby Windowsa 8?
Nie. Na pewno każda, która się pojawia gdzieś tam w Store, czyli na przykład Fruit Ninja,
Ale... Nie, ale mówię o dużych grach,
o dużych
które...
takich wielkości AAA, tak?
Nie. Myślisz, że to będzie przyszłość, że to będzie jakby wymóg za rok, nie wiem, za dwa, że musisz mieć Windowsa 8?
Prosta rzecz, generalnie nowy DirectX, nie?
Aha, sterownik, po prostu.
Więc to jest ta sama rzecz, która była z Windowsem 7, tak? I wszyscy Xboxowcy płakali, że im się gry nie włączają, no bo wszedł nowy DirectX, tak? Czyli cały ten silnik graficzny liczący te rzeczy na Windowsie, więc...
Czyli właściwie dalej kwestie jakby aspekty graficzne gier pozostają w bebechach tego, co mamy w hardware'ze, a Windows 8 po prostu no, daje nam swobodę działania na tablecie i na w mniejsze gry i na komputerze.
No i jeszcze jakby pytałeś też o ten hardware i porównanie do konkurencji, Windows 8 na tabletach, tak? Bo istnieje teraz rzeczywiście taka część urządzeń. Jest okej. Okay. Może tak.
Znaczy warto by było nawet nie tyle już, jakbyśmy chcieli to całościowo porównać, to myślę, że warto by było też spojrzeć na cenę, tak? Bo to jest duży też wyznacznik przy wyborze. Przy tym, bo to jest jednorazowy, powiedzmy, jakiś tam wydatek na jakiś tam dłuższy czas, ale jednak dla wielu jest to ważne, tak? Jaka jest cena i myślę, że Windowsowe sprzęty, no taka jest chyba reguła, tak samo jak Androidowe. Na takim systemach bardziej otwartych, chociaż Windows 8 nie wiem, czy jest do końca.
Nie jest otwarty zupełnie.
Nie chcę być już tak otwarty, jak kiedyś był Windows.
Tak, znaczy, zwłaszcza, że Windowsa 8 jakby dla ARMA, na taki tablet klasyczny, taki typu iPad, nie jesteśmy w stanie go zainstalować, tak? To jest też tak, że on jest tam zainstalowany, nie ma zabawy takiej w Androidzie na zmianę ROM.
Nie pogrzebiesz.
Tak? Zupełnie zamknięty system.
Ale sprzęty generalnie, które możemy kupić pod Windowsa, rozumiem, że tam też jest jakaś na pewno półka możliwości, znaczy minimalne wymagania hardware'u, który musi spełniać, żeby ten Windows poszedł, tak?
Znaczy przede wszystkim nie będą istniały nigdy tablety za 300 zł, tak jak istnieją z Androidem. Tutaj tego nie będzie, ze względu na to, że właśnie Microsoft, tak jak też przy Windows Phone'ie, ustalił pewną specyfikację sprzętową, której musi się trzymać producent. To jest tam na przykład 5-punktowy ekran dotykowy, tak? Czyli właśnie połowa tanich ekranów dotykowych odpada. Procesor takiej klasy, czyli też tanie procesory odpadają, to są procesory gdzieś tam nowa Nvidia Tegra, tak? 4 Rdzeń i tak dalej. Żeby
czyli
ten
jednak,
sprzęt też
czyli
był...
jednak, Microsoft podbija troszeczkę tutaj pułap, bo Android chyba może być obecny właściwie bez większych...
W gruncie rzeczy stawiają go ludzie na pralkach.
Właśnie.
Również. Widziałem lodówkę z Androidem. Naprawdę?
O, myślałem, że to jest tylko taki zgrzyt, znaczy taki mem jakiś internetowy.
Tak, z tym, że wiecie, to też te tablety za 300 zł to też nie jest super ekstra sprzęt, który działa
no,
fajnie.
No się, nie będziemy zadowoleni z takiego sprzętu.
Dokładnie.
Tak? A Microsoft jednak stawia troszeczkę na jakość bardziej być może.
W tym momencie rzeczywiście chłopaki się starają. Znaczy ja myślę, że ta półka cenowa dla tabletu z Windows 8 RT, tak, czyli tą wersją na ARMY dla takich klasycznych tabletów, ja myślę, że te urządzenia będą się zaczynały gdzieś tam od tych 1500-1600 zł, tak? Takie od na przykład Acera, tak? Bo to jest to tyle też ciekawiej niż w przypadku Apple'a, że dalej mamy to, co zawsze szło z Windowsem, czyli tą pewną ilość producentów sprzętu, tak? Że nie jesteśmy uwięzieni tylko, że jeden sprzęt tak, i on jest jedynym modelem, tylko rzeczywiście i Asus, i Dell, i Acer, czy
czyli mamy
Toshiba,
jakby większy wybór sprzętu do obsługi Windowsa. Cenowo, jak mówisz 1500 pułap, to mi się wydaje, że to teraz jakby dopiero też zaczynam dostrzegać dobre posunięcie chyba Apple'a z tym swoim nowym sprzętem, który wyszedł teraz jesienią, iPadem mini, który no, mimo tego, że nie ma tego wyświetlacza Retina, który jest, jak już doszliśmy do wniosku, ważny i dużo daje, to mimo wszystko cenowo jest to taki właśnie chyba próba uszczypnięcia klienta z tej strony, gdzie Microsoft chciał uderzyć, nie?
Nie do końca. iPad mini to jest raczej próba uszczypnięcia klienta, którego zgarnia Amazon i powoli zaczyna...
I
Google razem z Nexusem 7-calowym. To jest raczej ten rynek, nie?
Tak, ale jak...
Tego klienta takiego, gdzie Amazon i Google powiedzieli do 1000 zł, Apple powiedziało 1600 zł, Microsoft niekoniecznie chce sam uderzyć, tak? Bo to też nie jest kwestia Microsoftu, a tego, że no Acer zawsze produkował tanie sprzęty, tak? To też nie jest tak, że możecie pójść do sklepu i na pewno znajdziecie sprzęt za 1500 zł, tak? Ja myślę, że pewnie w tym roku jeszcze będziemy mogli zobaczyć urządzenia z Windowsem 8 za 1500 zł. Wiadomo, że jesteśmy chwilę po premierze, więc te sprzęty jeszcze odpowiednio kosztują, ale będzie okej.
Dobrze. To ja chciałem jeszcze coś powiedzieć. Nie mamy, bo teraz właśnie musimy zrobić krótki wtręt muzyczny. Ktoś tam tutaj zaśpiewa. Może to być... Nie, to nie będziesz ty. Okay. Będzie to Take a Bow, czyli ja sobie przypomnę, jaki to jest wykonawca. Uwierzcie, bo to jest moja muzyka. Natomiast po tym kawałku dopiero wam powiem. I wrócimy jeszcze na chwilę do Windowsa i wrócimy jeszcze do GTA i wrócimy jeszcze do Nintendo. Także do końca godziny 20 będziemy na pewno i zapraszam, żebyście zostali. Wracamy po tej krótkiej przerwie muzycznej. Zostaliśmy w ogóle wchłonięci i pochłonięci wyszukiwaniem wykonawcy tego utworu, bo rzeczywiście uciekł mi na dobre z głowy. Zrobił to szybciej Mateusz trochę na swoim telefonie.
Shazamem.
Shazamem, tak?
Tak.
Jest ta znakomita aplikacja chyba tam w kontrze z
Soundhoundem.
Mhm. Bardzo fajna i pomysłowa aplikacja do wyszukiwania muzyki, polecam. Nie jest wcale droga chyba już teraz.
Wróćmy za darmo w ogóle.
Wróćmy do Windowsa jeszcze na krótko. Bo tutaj w przerwie sobie wspomnieliśmy o tym, jak fajnie poleciały ceny w związku z premierą nowych, jak zawsze lecą ceny w związku z premierą nowego sprzętu Apple'a, nieco starszych rzeczy, i to rzeczywiście daje alternatywę tym osobom, które mają mniej kasy, czy nie chcą tego kasy wydawać na najnowszy sprzęt Apple'a. Tutaj jakby rodzi się też... Znaczy, wydaje mi się, że będzie Microsoftowi ciężko. Nie wiem, jak ty to widzisz, ale...
Pewnie tak. Z drugiej strony, wiesz, to jest trochę niezdobyty rynek. Znaczy, w takim sensie, że większość tego rynku ma Apple, tak? Jeśli chodzi o tablety, no bo o nich rozmawiamy. Ma go Apple. Android do dzisiaj się jeszcze gdzieś tam nie zagnieździł, tak? Ten udział rynku Androida jest znikomy. Więc tam jeszcze jest o co walczyć, nie? Tak jak w przypadku telefonów, w momencie, w którym Microsoft wszedł z Windows Phone, tam już mocno się okopał Apple i Google, tak na rynku tabletów jest o co walczyć, no zobaczymy, nie?
Dobrze, na koniec pytanie... Dobrze, nie na koniec, jeszcze jedno, rzeczywiście, jeszcze dwa pytania. Smart Glass. Wspominaliśmy o tym w kontekście gier, chcę usłyszeć od ciebie, bo ty, ja mam tą aplikację również, to jest aplikacja, która jest dostępna na tablety i na iPhone'y, na telefony też, Windows...
iOS, Android, Windows Phone, Windows 8. Phone,
tak, Smart Glass. Coś nowego, tak? Jakaś nowa rewolucja, coś, co próbuje imitować nowe Wii U?
Tak i nie. Może tak, szybciutko. Generalnie podstawowe zadanie jest takie. Dobra, są dwa użycia Smart Glassa. Pierwszy jest taki, że rzeczywiście podłączamy swoją konsolę do swojego telefonu, iPada, smartfona,
kablem?
Czy... Nie.
Przez Wi-Fi.
Przez Wi-Fi na przykład, tak? Podłączamy i możemy na przykład, jak odpalimy Internet Explorera w Xboxie, to wtedy nasz magiczny tablet robi nam za na przykład klawiaturę i touchpad, tak? Więc możemy rzeczywiście gdzieś tam to troszeczkę wygodniej obsługiwać. Jak jesteśmy w Stanach i oglądamy film wypożyczony przez Xboxa, to też na swoim urządzeniu mamy informację na temat tego filmu, gdzie jesteśmy, jak to są aktorzy, gdzie go można jeszcze wypożyczyć, zobaczyć, kiedy został wydany, taki IMDb. To jest jakby jedno zastosowanie Smart Glassa, czyli taki content dodany do tych usług dodatkowych wszystkich
taki
w Xboxie.
Taki poniekąd kontroler, ale nie do gier.
Nie do gier. Mhm. A drugie zastosowanie Smart Glassa jest właśnie w grach. I tu się robi ciekawie, bo tutaj rzeczywiście jest gdzieś tam... Widać inspirację pomysłem Wii U, tak? Czyli jakby wtedy nasze urządzenie robi za takie przedłużenie gry. Zaimplementowane jest to na przykład w Forza Horizon, o której też wspominaliśmy dzisiaj, tak. Że gramy to na iPadzie, może się wyświetlać mapka z tej Forzy i możemy na niej zaznaczyć punkty, w które chcemy dojechać. Wtedy automatycznie gra zaczyna pokazać nam GPS-em trasę wyznaczoną na tym iPadzie, tak? No to jest implementacja z Forza Horizon. Kolejna, która była troszeczkę jeszcze przed tym, jak powstał Smart Glass, ona była w ramach Halo Waypoint do Halo Reach. Tam mogliśmy sobie na iPadzie wyświetlić mapę gry aktualną online, pokazać na niej, gdzie są gracze, gdzie są bronie i aktualne stacje się pokazywały, tak? No, krokiem dalej jest na przykład, nie wiem, w grze mamy książkę, klikamy, żeby ją obejrzeć i ona nam się wyświetla na iPadzie i rzeczywiście przerzucamy te strony, nie?
To jest fajne w grach, które naprawdę mają bardzo dużo kontentu, to już o tym też widzieliśmy sobie tam za kulisami. I takie gry jak Skyrim, takie gry jak Dishonored. Nie wiem, czy Dishonored ma to zaimplementowane, to sprawdza oczywiście, bo mam.
Jest szansa, że jeszcze nie.
ale to się naprawdę, to może być bardzo fajną rzeczą rzeczywiście, zwłaszcza wtedy, kiedy fabuła jest naprawdę porywająca i nie masz czasu siedzieć przed telewizorem, a chciałbyś jednak to przeczytać sobie gdzieś tam.
Znaczy, no generalnie możliwości Smart Glass są gdzieś tam nieograniczone, tak? Wszystko
mamy,
to, co...
Mamy kolejny ekran do rozgrywki, kolejny ekran, który możemy obsługiwać dotykowo, więc jest to jakiś taki zwrot w stronę Nintendo Wii U, tak mi się wydaje.
No w przypadku Halo 4 na przykład mamy tam po prostu informację o amunicji, gdzie jesteśmy, jakie są statystyki i tak dalej. To też już jest zaimplementowane w Halo 4. Także no jest fajne, tak? Mamy te wszystkie dodatkowe informacje, które gdzieś tam nam zawsze zaśmiecały ekran, albo które niekoniecznie wygodnie się czytało na telewizorze. Ja zawsze miałem problem, że jak odpala się książka jakaś na przykład w Skyrimie, ta czcionka na telewizorze, ona nie jest fajna, tego się nie czyta super, nie?
No tak, może męczyć, może
dokładnie męczyć. Dokładnie, jeśli mam to na retinie, na przykład, tak, no to robi się to dużo ciekawsze, nie?
Rzeczywiście. Nie, no tak jest, to jest bardzo, to rodzi wiele zastosowań ciekawych i ja tutaj widzę dużo przyszłości, jeżeli oczywiście to wszystko zostanie bardzo fajnie wykorzystane, no bo to jest kwestia, umówmy się, dobrego, pomysłowego wykorzystania tego sprzętu. Myślę, że Kinect ma też bardzo dużo, mimo swojego hejtu całego na ten kontroler, myślę, że też to jest niewykorzystany potencjał. Natomiast Smart Glass jeszcze ma tą szansę, tak? Jeszcze nie, tak. Jest dopiero na początku swojej drogi.
Dokładnie tak.
Okej, nie zdążymy powiedzieć w takim razie już niestety o GTA 5. Niewiele się też pokazało. Premiera na wiosnę, to możemy wspomnieć, i trzech bohaterów. To są najważniejsze rzeczy, które będą się tyczyły GTA 5 w dużej produkcji.
Premiera jeszcze na wiosnę, ta generacja.
Można już składać przedpremierowe zamówienia. Nie wiem, czy jest taka potrzeba, nie wiem, czy zabraknie egzemplarzy, tak jak w przypadku Diablo, ale...
Myślę,
ale
że
można,
nie, ale sprzeda się dobrze.
Ale sprzeda się na pewno dobrze. No i Wii U, tak? Wii U, o którym też nie powiemy dzisiaj, powiemy... A to może nawet lepiej, bo powiemy pewnie o tym sprzęcie, jak już będziemy mieli okazję go sprawdzić. I to pewnie nie w swoim domu, tylko gdzieś na stoisku. Chyba, że Stahlbauer, czy jak się firma reprezentująca Nintendo w Polsce nazywa, w jakiś sposób nam tutaj...
Jeśli słuchacie, numer telefonu to...
Dokładnie. Więc zobaczymy Wii U w akcji, może wtedy będzie nam łatwiej i będziemy mogli dużo więcej na ten temat powiedzieć, a jego premiera już zapowiada się chyba na 18, tak?
Tak mi się wydaje.
Tak było, tak widniało na stronie, nie wiem, czy to jest polska data premiery, ale taka jest. To jest w okolicach tych na pewno dużej rozbieżności jakby między tutaj Europą.
Być nie powinno.
Nie powinno być.
Także ceny to jest 300 i przypomnij mi...
$350. Chyba tak to się kształtowało. I zaraz sprawdzimy dokładnie. To jest 299, czyli 300 i $350 za wersję wzbogaconą, czyli z 32
gigabajtami.
Gigabajtami pamięci.
Ta droższa jest czarna.
Ta droższa jest czarna, ma oczywiście ten kontroler, o którym ala tablet wspominaliśmy, wygląda jak wielka buła. Trochę gier na to będzie, bo już wspominałem na samym początku audycji przy okazji premier. No, Bayonetta 2 to ciebie zaciekawiło.
Tak, to jest...
Z ciekawszych tytułów dla graczy hardkorowych Ninja Gaiden 3. No, a reszta, no, na pewno warte uwagi tytuły od Nintendo, tak? Stricte od Nintendo, czyli wszystkiego rodzaju Mario Landy, New Super Mario Bros. Wszystko Wii oczywiście Fity. Z końcówką U. Także szukajcie Nintendo w przyszłym tygodniu. Nie, właściwie to pod koniec tygodnia tego? Czy w przyszłym tygodniu, no już gdzieś możecie...
No za 5 dni, no.
Możecie znaleźć. Nie jest to najniższa cena jak na sprzęt tej generacji, umówmy się, ale może kogoś przekonam. Serdecznie dziękuję Mateuszowi Mikulskiemu, kończy się nam czas.
Ja też dziękuję.
Na pewno jeszcze będzie u nas gościł nie raz i na pewno porozmawiamy sobie o tych sprawach, o których dzisiaj nie zdążyliśmy porozmawiać.
Bardzo chętnie.
Ja was zapraszam na chwilę muzyki z The Roots i do słuchania nas w przyszłym tygodniu, we wtorek od godziny 18. Przypomnę, że również podcasty dla tych, którzy nie zdążyli na audycję od 18, czy w ogóle chcieliby przesłuchać sobie podcasty wcześniejsze. Dostępne są na iTunesach, tak? Jak wpiszecie gramofon, to na pewno znajdziecie. Na Facebooku również jesteśmy, aczkolwiek bardzo mało aktywni. Może się to zmieni, kto wie. Na Polskiego Live'a zapraszam, bo to jest Mata.
Tak.
Mata inicjatywa.
Część mojej działalności. Polski Live.pl.
Zapraszamy wszystkich fanów
Xboxa.
Dobrze, kończymy. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy życzę.
Cześć.